Witam Państwa po raz kolejny na moim kanale na YouTubie. To rozmowy o świecie i tym razem będziemy rozmawiać na temat Białorusi. Białorusi, która jest bardzo silnie ostatnio obecna w polskich mediach. Temat białoruski powraca przede wszystkim dlatego, że dość niedawno dwa białoruskie śmigłowce wleciały w polską przestrzeń powietrzną, ale dodatkowo dziś jest, proszę Państwa, przeddzień trzeciej rocznicy wyborów prezydenckich Białorusi, sfałszowanych, za których sfałszowanie odpowiedzialny był oczywiście dyktator Aleksandr Łukaszenka. No i te wybory sfałszowane właśnie poniosły ze sobą protesty, bardzo ważne protesty, które zmieniły całkowicie Białoruś. Białoruś, która jest dla nas zagrożeniem w tej chwili, no właśnie, jak dużym? Czy rzeczywiście jest możliwa wojna z Białorusią? Czy Białoruś może zostać zaanektowana przez Rosję? Czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby Białoruś się kiedyś zmieniła i stała krajem demokratycznym? O tym wszystkim będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, z panem Kamilem Kłysińskim, ekspertem i analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Kamilu, ja chciałem zacząć bardzo konkretnie, czyli od pytania, czy w tej chwili powinniśmy się obawiać zagrożenia ze strony Białorusi?
To znaczy zależy, co rozumiemy pod pojęciem zagrożenia ze strony Białorusi. Jakby pan mógł sprecyzować pytanie, bo tutaj możemy bardzo różne zagrożenia sobie kreślić i identyfikować.
No to w takim razie, czy jest rzeczywiście w tej chwili zagrożenie w postaci penetracji terytorium polskiego przez grupę Wagnera z Białorusi i oddziały białoruskie?
No, takich sygnałów na razie nie ma. Straż Graniczna w swoich dobowych meldunkach zgłasza presję migracyjną. W ostatni weekend mieliśmy ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To jest bardzo dużo. Może nie ekstremalnie dużo, ale jest to bardzo dużo w porównaniu do poprzednich weekendów z ostatnich paru miesięcy. Wzrost jest, on jest zresztą dość konsekwentny, dość systematyczny, trwa od kilku miesięcy. Już w czerwcu tego roku praktycznie ta sumaryczna liczba nielegalnych przekroczeń właściwie zrównała się z roczną sumą tych prób z ubiegłego roku. Czyli pierwsza połowa tego roku przebiła cały ubiegły rok, tak już mówiąc, żeby to brzmiało jaśniej. Więc pod tym względem penetracja granicy, zagrożenie granicy, presja jest, ale ona jest ze strony nielegalnych emigrantów z różnych egzotycznych krajów, afrykańskich, azjatyckich i nie ulega wątpliwości, Straż Graniczna nasza wie to ponad wszelką wątpliwość, że ci imigranci są wspierani przez białoruskie służby graniczne, regularnych pograniczników z Państwowego Komitetu Pogranicznego, plus jednostki specjalne, specnaz, OSAM, to są specjalne jednostki dedykowane wyłącznie z kwestiom pogranicznym, to jest taki specnaz Komitetu Pogranicznego. Do przerzutu tych imigrantów tradycyjnie są angażowani, oczywiście również angażują się sami, bo są to wszechwładni oficerowie KGB, niżsi rangą funkcjonariusze KGB i wszelkiego rodzaju inne służby, które chcą na tym zarobić i otrzymały na to pozwolenie ze strony władz białoruskich, bo jest to też bardzo dochodowy biznes dla strony białoruskiej. Natomiast brak jakichkolwiek jak na razie informacji o tym, żeby jeszcze jakieś inne struktury, inne jednostki, no rozumiem, że w pytaniu też pobrzmiewa takie podpytanie o grupę Wagnera, czy przypadkiem tak. Wagnerowcy nie przenikają przez granicę. Ja takich informacji nie widziałem. Takich informacji po prostu obecnie nie widać w meldunkach Straży Granicznej.
No, kusi mnie, żeby zapytać, rzucić prowokacyjne pytanie, czy w takim razie w ogóle zagraża nam wojna z Białorusią, czy raczej możemy uspokoić naszych widzów, że takiego zagrożenia w tej chwili nie ma?
Wojna z Białorusią to jest temat bardzo specyficzny. Ja myślę, że jest to po prostu informacyjne podtrzymywanie zagrożenia. W ten sposób to ujmijmy. Jest to wojna informacyjna. Łukaszenka doskonale o tym wie, że jego armia jest za słaba nie tylko do tego, żeby uderzyć na Przemysł Suwalski, czy w ogóle na Polskę, nawet na Litwę, która jest dużo mniejsza od Polski, ale nawet żeby wykonywać jakiekolwiek daleko idące prowokacje na granicy z Ukrainą. Na te wszystkie operacje armia białoruska jest po prostu za słaba. Jest to armia tylko i wyłącznie obronna, ona zresztą w tym kierunku jest szkolona i kształcona, tylko znikoma część tej armii jest gotowa do natychmiastowych operacji wojskowych. Ona ma też, ta znikoma część białoruskiej armii, około 15 tysięcy żołnierzy, to już sami widzimy, jak to znikoma część na obecne warunki wojny. ta część, która byłaby gotowa, ewentualnie ta najlepsza część, to są dwie brygady aeromobilne z Brześcia Witebska plus brygada specnazu z Mariny Gorki, ona jest bardzo interoperacyjna, jest zintegrowana z armią rosyjską i ćwiczona we współdziałaniu z armią rosyjską i mogłaby być przydatna tylko i wyłącznie jako dodatek do dużej armii rosyjskiej, dużego zgrupowania armii rosyjskiej, które mogłoby się ewentualnie pojawić na Białorusi, ale jakoś od wiosny ubiegłego roku się nie pojawia, jakkolwiek by o tym nie pisano i nie straszono nas, no nie ma, po prostu nie mogę potwierdzić tego, bo nie ma takich danych, aby na terytorium Białorusi były jakiekolwiek duże zgrupowania wojsk rosyjskich. Mało tego, obecnie na terytorium Białorusi w ostatnich dniach drastycznie spadła też liczba lotnictwa, jednostek samolotów bojowych, 9 myśliwców rosyjskich Su-34 i Su-30 opuściło w ostatnich dniach Białoruś. I to też trzeba mieć na uwadze, że Białoruś nie jest obecnie i od wielu miesięcy tak jest, nie jest miejscem koncentracji armii rosyjskiej.
Czyli w 4 minuty, czy w 5 minut rozwialiśmy tutaj temat zagrożenia, o których mówią tutaj media, interpretują je od kilku tygodni w taki sposób, że już w tej chwili, za chwilę możemy mieć wojnę białorusko-polską.
To znaczy ja bym tutaj jeszcze dodał, że ja nie widzę aż tak daleko idących, znaczy większość tych publikacji medialnych, które ja widzę, nie wiem, na Onecie, na Interii, gdziekolwiek, one nie idą aż tak daleko. Oczywiście jest grana główkami, to jest typowe dla wszystkich mediów, żeby była klikalność. I to oczywiście widzę, ubolewam nad tym, sam padam czasem ofiarą, chociaż nie wierzę w tę wojnę, ale z ciekawości zaglądam, czysto ludzka ciekawość, klikam w to. Natomiast potem jak się już to człowiek w to wczyta, to media raczej aż tak bardzo nie straszą tylko tym, że wzrasta jakieś zagrożenie, tylko potem zawsze autorzy tego typu publikacji mają problem z tym, żeby sprecyzować, jakie zagrożenie, bo realnego zagrożenia nie ma. Jest straszenie nas, granie nam na nerwach. To jest rosyjsko-białoruska operacja hybrydowa, która jest pomocnicza do głównej operacji, jaka się toczy na Ukrainie, czy do wojny po prostu.
Ja jeszcze tylko teraz sprecyzuję, bo ja zarówno z Onetem, znaczy z Newsweekiem, jak i z Interią współpracuję, więc tutaj lubię oba media i wiem, że tutaj rzeczywiście nie chodziło mi o Interię, Onet czy OWP, które też lubię, bo to są rzetelne media, które myślę nie pozwalają sobie na takie nagłówki, ale są brukowce, gdzie widziałem różne nagłówki, naprawdę, już nie będę teraz cytował. I bardziej chodzi mi o to, panie Kamilu, bo teraz przejdę już tak do takiej merytoryki, żeby przejść po kolei, zacząć od Łukaszenki, też od armii białoruskiej, że ta armia białoruska wydaje mi się, podobnie jak panu, choć ja nie jestem ekspertem, ale też bazując na takich wypowiedziach takich osób jak pan i patrząc na statystyki po prostu, jaka jest ta armia, no nie jest dla nas zagrożeniem, tak się wydaje. Natomiast mamy ten konflikt hybrydowy, i chciałbym zacząć od tego, dlaczego Aleksandr Łukaszenka tak bardzo nie lubi Polski i tak bardzo wielokrotnie do Polski w swoich wypowiedziach się odwołuje. Czy to jest jakaś obsesja? Czy mamy do czynienia z osobą? Tutaj takie pytanie raczej rozpoczynające temat, bo jednak Aleksandr Łukaszenka jest osobą, która od 29 lat już rządzi Białorusi, prawda? Czy to jest rzeczywiście człowiek, z którego my lubimy się śmiać, ale czy to jest człowiek śmieszny, czy to jednak jest człowiek, który uprawia jakąś taką politykę, która służy mu do czegoś i która jest naprawdę przemyślana i konkretna w swoich działaniach?
No mi to tam nie jest do śmiechu akurat, jeśli chodzi o Łukaszenkę. On mnie kosztował i będzie kosztował jeszcze mnóstwo nerwów, tak jak i Białoruś, którą się zajmuje. Jesteśmy rzeczywiście w stanie napiętych relacji. Ja nie będę straszył wojną, bo ona jest niemożliwa, ale relacje są niesamowicie napięte. One są w kryzysie bezprecedensowym i my bez przerwy mamy jakieś kwiatki. Także nudzić się z Białorusią nie mam szans. Łukaszenka nie jest śmieszny właśnie dlatego, że tworzy ryzyko, tworzy zagrożenie, tworzy napięcia. Jest prezydentem, chociaż właściwie już nie możemy tak, nie powinniśmy tak mówić, jest też zawsze jest problem jakiś znaleźć, jakie znaleźć słowo, żeby go tutaj nie nobilitować. Jest Łukaszenką.
Dyktatorem?
Dyktatorem, tak. Łukaszenką dyktatorem, który poprzez swoją politykę od 2020 roku szczególnie doprowadził kraj Białoruś na skraj przepaści. Pod każdym względem. Po prostu pod każdym względem. Jest to kraj półtotalitarny, już nie autorytarny, a półtotalitarny. Tak. elementami, nawet bym powiedział, że już totalitarny, jeśli chodzi na przykład o inwigilację ludzi w sieci, o sprawdzanie telefonów na ulicy, jak to się zatrzymane, czy na granicy sprawdza się telefony, kto co robi w telefonie, to jest totalitary z pełną gębą, to już nawet nie ma o czym dyskutować. Jeśli chodzi o rozpasanie struktur siłowych, o ich bezkarność, o ich okrucieństwo, to są te typowe już elementy państwa totalitarnego. Łukaszenka takie państwo zbudował. Sam tego chciał, do tego wszystkiego doprowadził, nie musiał iść aż tak daleko, chciał, ponieważ wytworzył sobie strachy 20 roku, wytworzył sobie totalny lęk, że musi mieć znowu 80% poparcia, ja się cofam do wyborów, to już stare dzieje, dużo się wydarzyło po drodze, ale trzeba się cofnąć na chwilę do tych wyborów w sierpniu 20 roku, bo od tego się to wszystko zaczęło, jeśli chodzi o tą degrengoladę, już taką bezprecedensową degrengoladę państwa białoruskiego i samego Łukaszenki. On zresztą już wcześniej przejawiał oznaki degrengolady i takiego upadku intelektualnego, nawet na poziomie intuicji prezydenckiej czy takiej politycznej, z której słynął przez lata. On tę intuicję moim zdaniem bezpowrotnie stracił, tak w większości. Jego reakcja na COVID to już był taki poważny sygnał, że Łukaszenka naprawdę odleciał, znalazł się nie tam, gdzie trzeba, nie w tej rzeczywistości, która miała coś wspólnego z rzeczywistością. Obrażał ludzi, którzy umarli na COVID, śmiał się z nich, sprzedawał bardzo wątpliwej jakości porady, no już te memy może trochę zostały zapomniane, ale kiedyś były popularne o tym, że żeby walnąć kielicha, pojeździć traktorem, czy powdychać dym z ogniska. Takie porady medyczne Łukaszenka dawał. I to już był pierwszy symptom, że się odrywa, odkleja od tej rzeczywistości. Wcześniej wystąpił właśnie jako główny wirusolog kraju, potem występował w różnych innych rolach z równym powodzeniem w cudzysłowiu. Nie wyczuł nastrojów społecznych, przesadził i z represjami, i z tym oficjalnym poparciem, to można było dużo inteligentniej rozegrać, było mnóstwo podwariantów, jak Łukaszenka mógł wyjść bardziej sensownie, po prostu logicznie z tej całej sytuacji w 20 roku. Nie zrobił tego, więc od 20 roku obserwujemy totalitaryzację ustroju, obserwujemy wzrost represji, obserwujemy uzależnienie gospodarcze, takie już bezprecedensowe od Rosji. Rosja praktycznie obecnie jest jedynym takim istotnym partnerem gospodarczym Białorusi i jedynym, to już mówię tak z dużym podkreśleniem, bo to już nie prawie, że jedynym, ale jedynym po prostu kanałem tranzytu białoruskiego eksportu i hubem tranzytowym dla białoruskiego eksportu obłożonego embargiem zachodnim i też ukraińskim, takim no wojennym. Ukraina nie handluje z Białorusią, praktycznie zaminowała te granice, okopała tak. Się tam. Ten handel jest bardzo fragmentaryczny, taki wręcz szczątkowy. Więc Łukaszenka to wszystko stracił, nie handluje z nikim poza Rosją i krajami azjatycko-afrykańskimi, czasem do Ameryki Południowej coś wyśle, ale Rosja po prostu dominuje. Łukaszenka się politycznie i militarnie również zupełnie już uwiązał do Rosji. No wystarczy wiedzieć, wspomnieć, że współuczestniczy w tej agresji, więc wobec Ukrainy. Więc do śmiechu myślę, że nikomu być nie powinno. Natomiast jeszcze raz podkreślę, Łukaszenka jest wystarczająco silny, żeby nas straszyć, w sensie szarpać takimi różnego rodzaju prowokacjami, a nuż ktoś to uwierzy, ktoś to podchwyci, ale stanowczo za słaby, żeby atakować, zresztą tego nie chce, bo mimo tego, że tę intuicję w większości utracił, on zachował ją jeszcze na takim elementarnym poziomie przetrwania. Tak samo to było widać na przykładzie powszechnej mobilizacji na Białorusi, temat mocno pompowany niegdyś przez stronę ukraińską, Łukaszenkę prowokowano, podpuszczano, Ukraińcy, no cóż, pan to również dobrze wie, myślę, że wie lepiej ode mnie, jaką oni prowadzą wojnę informacyjną i tak. Ile fejków wypuszczają. Tak. Ja zresztą zawsze podkreślałem, że nie wolno nam mieć pretensji do Ukraińców o to, bo to jest element ich wojny i walki obronnej, nie tylko walczy się pociskiem, nie wiem, polskim krabem, czy leopardem, ale też informacją. Więc Ukraińcy mają pełne prawo do tego, żeby takie fejki różnego rodzaju stosować i robią to, ile fabryka dała. I tak jest do dziś. Ten temat mobilizacji, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Łukaszenka bał się tej mobilizacji. Dlatego tym chętnie Ukraińcy go w tym kierunku prowokowali, aby się musiał tłumaczyć, żeby sprawdzać na jak bardzo się boi, jak władze białoruskie na to reagują, jak społeczeństwo reaguje na widmo tej mobilizacji i wejścia białoruskich wojsk do wojny. To jest ten element taki bazowy intuicji, który Łukaszenki jeszcze pozostał. On wie, że to mógłby być krach jego władzy na Białorusi, gdyby wysłał białoruskich chłopców na wojnę, którzy w ogóle do tej wojny ani mentalnie, ani szkoleniowo nie są po prostu gotowi. To nie jest społeczeństwo rosyjskie, które jest od lat wychowywane w duchu, zresztą w ogóle to są już stulecia, w duchu imperialnej agresji i dominacji. Ja teraz czytam taką interesującą książkę Rosja i narody pana Wojciecha Zajączkowskiego. Taka jeden z klasyków rozumienia Rosji. Bardzo polecam tę książkę. Mam nadzieję, że nikt tego za reklamę jakąś nie weźmie niedozwoloną. I tam autor, ja emerytorycznie polecam, nie mam z tego żadnej prowizji. Autor tam bardzo ciekawie opisuje zaślepiony, zupełnie krótkowzroczny szowinizm rosyjski za Mikołaja II tuż przed upadkiem Imperium Rosyjskiego, jak obrażano, jak zniechęcano różnego rodzaju nacje w Imperium Rosyjskim. Takie nacje nawet ospałe i lojalne wobec Imperium, jak na przykład Finowie, którzy też zostali pobudzeni, bo Finlandia wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego przed pierwszą wojną światową. Jak oni zostali pobudzeni przez tą głupotę rosyjską, no bo tak inaczej tego nazwać nie można, do jakiegoś oporu, do jakichś protestów, i ten szowinizm rosyjski, ta ich imperialna pseudoduma, ta bańka, w której funkcjonują, to do dziś działa. Białorusini są poza tą bańką i oni są bardziej pokojowi, są nastawieni przetrwaniowo, przetrwalnikowo. Łukaszenka to rozumiał i też było widać, że nie chce w to wchodzić. Mówię o tym tyle też dlatego, żeby tym bardziej przekonać naszych widzów, słuchaczy, że Łukaszence naprawdę nie zależy na żadnej wojnie z Polską, no bo to absolutnie jest ponad jego siły i ponad mentalność białoruską.
Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście takiego klasycznego konfliktu zbrojnego nie musimy się obawiać i to też przekazuję Państwu, bo zdradzę też, że dostaję wiele wiadomości, czy na Instagramie, czy na Twitterze, jak sprawdzam te inne spamy, te miejsca, gdzie trafiają wiadomości od osób, których nie znam, też Państwa pozdrawiam, z pytaniem, czy możemy jechać na wakacje na Mazury, czy musimy się obawiać, że może być jakaś wojna, czy grupa Wagnera stanowi dla nas zagrożenie. To teraz, panie Kamilu, przejdę do tego właśnie pytania. Czy w takim razie, skoro nie musimy się spodziewać ataku ze strony właściwie armii białoruskiej, która, jak rozumiem, jest po prostu słabsza, to, czy wiem to, ale pytam pana o to, bo chciałbym, żebyśmy podali liczby. Armia białoruska w jakiej jest sile? Jakimi siłami w tej chwili dysponuje? I dlaczego właściwie moglibyśmy ją wciągnąć nosem, jak to usłyszałem niedawno od jednego ze swoich znajomych polskich oficerów, jeśli chodzi o polską armię?
Mam alergię na wszelkiego rodzaju takie sformułowania wciągnąć nosem, nie wiem, nakryć czapką, parafrazując z kolei rosyjskie powiedzenie. Tak. Oni nie wciągają nosem, tylko czapką nakrywają. U nas się przez nos, a tam przez czapkę. Nie, ja zawsze mam alergię. Tego typu głupota, tak mówiąc oględnie, przypomina mi zawsze nasze historyczne zadęcie w 1939 roku, jak to mieliśmy iść na Berlin, tak, i nie oddać ani guzika, co świetnie wykazał Witkacy, przepraszam, Gombrowicz w Transatlantyku. To jest absolutnie bardzo trafna książka, kiedy ktoś lubi tego typu rozrachunki z takim polskim zadęciem. Nie, nie powinniśmy mówić, że wciągamy przez nos, natomiast po prostu jestem pewien, że w razie czego, ale to jest absolutnie fikcyjny scenariusz, okazalibyśmy skuteczny opór. Armia białoruska, tak jak już mówiłem, nie jest szkolona, szykowana do inwazji, do ataku. Jest to armia 40-50 tysięczna, jeżeli liczymy samych żołnierzy, bez personelu pomocniczego i cywilnego. Jest to armia częściowo zmodernizowana, interoperacyjna z armią rosyjską. To jest te 15 tysięcy, te najlepsze części, o której mówiłem, czyli dwie brygady powierzchni desantowe, tak, WDW słynne z Brześcia i Witebska, i brygada specnazu z Maryjnej Gorki pod Mińskiem. To są te trzy najlepsze jednostki, które się zawsze na jednym oddechu wymienia, gdy pytają właśnie, co mogłoby wejść ewentualnie do walk na Ukrainie. Ale jako dodatek do dużego zgrupowania rosyjskiego, jeszcze raz tę tezę powtórzę. Więc tego typu armia nie jest w stanie zagrozić w sposób realny ani Polsce, ani myślę również Litwie wspieranej, bo nie mówię o samej armii litewskiej, która jest mała oczywiście, jak kraj mały, ale Litwie wspieranej przez sojuszników, przez USA i przypuszczam, że przez nas też. Nie, to absolutnie nie wchodzi w grę, tym bardziej armia ukraińska jest zbyt poważnym przeciwnikiem na takiej armii białoruskiej, armia ostrzelana, armia okopana tam na północnej granicy, zmotywowana do obrony kraju. Nawet jeżeli, i myślę, że to jest prawda, że tej granicy północnej bronią jednostki drugiego rzutu, czyli głównie obrona terytorialna, to w obronie i tak mają większe szanse niż ta niezbyt liczna i niezbyt przygotowana do ataku armia białoruska. Także na tym bym zamknął ten wątek zagrożenia ze strony armii białoruskiej, bo myślę, że tutaj jest to mniej więcej jasne.
Oczywiście. No to teraz pytanie, czy w takim razie grupa Wagnera, a raczej ta część grupy Wagnera, która się w tej chwili znajduje na Białorusi, z kolei może stanowić takie zagrożenie dla nas, jeśli chodzi o taką penetrację polskiej granicy, ewentualne działania hybrydowe?
Nie mamy pewności, oczywiście, stuprocentowych informacji co do grupy Wagnera na Białorusi i planów grupy Wagnera. Ja mogę się opierać na swojej intuicji i na swojej znajomości Białorusi, na pewnych umiejętnościach analitycznych, które mam nadzieję, że posiadam. Od 16 lat się tym zajmuję. Moja rekonstrukcja wydarzeń jest taka, że Łukaszenka został 24 czerwca zmuszony do tego, żeby tych wagnerowców przyjąć. Był to element umowy między nim a Putinem. Tak jak został zmuszony też do tego, żeby się zaangażować w ten cały konflikt, w tę całą awanturę z Prigożynem. Mhm. On nie chciał tego. Łukaszenka raczej chciał obserwować i przetrwać to wszystko i dalej się układać z Putinem, który na całe jego szczęście, bo myślę, że on bał się tego zwycięstwa Prigożyna, na całe szczęście wygrał tą konfrontację, wyszedł jakoś cało z tego, chociaż jak niektórzy twierdzą, jest słabszy, no to już inne rozmowy, na inne audycje może o samej sytuacji w Rosji. Natomiast potem ci Wagnerowcy zaczęli się gdzieś tam w okolicach 12-13 lipca zjeżdżać na Białoruś. Naliczono kilkanaście kolumn, które przyjechały od tamtego czasu. Od kilku dni mamy pauzę. Ja myślę, że worek z Wagnerowcami mógł się skończyć, jeśli chodzi o te transporty na Białoruś. Tamte obozy, głównie obóz w Mołkinie, został zamknięty w Rosji. Flagę opuszczono, część Wagnerowców tych skazanych wypuszczono do domów. Oni, prawdopodobnie kryminalistów nie ma w tym komponencie białoruskim. Są ci najlepsi, jak twierdzą znawcy tematu, ci Wagnerowcy, którzy posiadają najwięcej umiejętności i nie mają za sobą przeszłości kryminalnej. Przynajmniej takiej istotnej przeszłości kryminalnej, bo w Rosji brak w ogóle przeszłości kryminalnej to jest trudny temat. Były takie czasy, że tam jak ktoś nie siedział, to nie miał szacunku społecznego w pewnych kręgach. Ja pamiętam jeszcze te czasy, jak jeździłem na wschód. Na przykład wśród taksówkarzy obcokrajowiec zapytany, czy siedział, odpowiadając, że nie, od razu wychodził na frajera. Też takie rozmowy w taksówkach pamiętam, a ja nigdy nie siedziałem, więc od razu traciłem w oczach. Ale wracając do Wagnerowców, ich liczbę szacujemy na jakieś 5000 osób, żołnierzy, najemników, tam możemy ich różnie nazywać. Stacjonują w obozie we wsi Cel. To jest obóz polowy, to jest ważne dla tej całej opowieści, obóz polowy, czyli to są namioty płócienne, nie są to ziemianki, czy koszary murowane, czy jakieś tam, nie wiem, z jakichś bali drewnianych, nie są to koszary, nie jest to obóz całoroczny w związku z tym, to jest obóz letnio-wczesno-jesienny. Patrząc na pogodę białoruską, na to, na ta amplituda temperatur, to znaczy wygląda, tam się układa, to szacowałbym to maksymalnie do połowy października, a to absolutnie to jest maksimum. Następnie trzeba by myśleć o czymś innym dla nich, jeżeli mieliby tam pozostać, jakiejś innej lokalizacji. Nie mają broni ciężkiej, mają tylko kilkanaście samochodów pancernych typu Ściuka, czyli Szczupak albo Ciekan. To jest typ powozu pancernego specjalnie dedykowany Wagnerowcom. On występuje tylko w tej formacji, został zbudowany właśnie dla nich. Jak to się mówi w języku rosyjskim, to jest takie powiedzonko, nie imię analogów w mirie, bo to rzeczywiście te samochody nie mają analogicznych odpowiedników nigdzie indziej. Te samochody pancerne mają karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, nie jest to broń ciężka, nie są jakieś mało kalibrowe armaty czy większe uzbrojenie. I to jest wszystko. I do tego dochodzą ciężarówki, autobusy, mikrobusy, słynne buchanki, które ich przywiozły, jakieś terenówki, ale to nie jest nawet broń lekka, to są po prostu środki transportu i nawet nie wiemy, czy mają wszyscy broń strzelecką, czy w ogóle nie mają broń strzelecką. Akurat tego się nie udało wykazać, czy oni mają ze sobą broń strzelecką. Bo ile pojazdy na zdjęciach satelitarnych można policzyć, no to broń strzelecką w rękach żołnierzy już nie.
Oczywiście.
Więc tego akurat nie wiemy. I jest ciekawa rzecz. Łukaszenka w swoich wystąpieniach odnośnie Wagnerowców, mam wrażenie, na siłę próbuje nas wszystkich przekonać, że Wagnerowcy są na Białorusi potrzebni, że są instruktorami wojskowymi, są fachowcami wojskowymi, są specjalistami, którzy szkolą jednostki Armii Białoruskiej, brygady zmechanizowane, wojska inżynieryjne, obronę terytorialną, która od kilku lat na Białorusi istnieje, że szkolą też wojska wewnętrzne, to że są dość bardzo rozbudowane na Białorusi, czyli te, które są pod MSW. Te wojska akurat często uczestniczyły na przykład w 20 roku w tłumieniu demonstracji, stąd też już co bardziej zapalczywi dziennikarze w ramach folkloru czy swojej wyobraźni pisali o tym, że Wagner będzie tłumił w przyszłości białoruskie demonstracje. No najpierw musiałyby się one pojawić, ja myślę, że do nich dość daleko w obecnej białoruskiej totalitarnej rzeczywistości. Więc była właściwie, bo ona, co też ciekawe, ta kampania już się skończyła, informacyjna o Wagnerowcach szkolących armię białoruską, albo przynajmniej została zawieszona. Od kilku dni ja tego nie widzę, ale przez kilka tygodni byliśmy, a szczególnie widzowie białoruskiej telewizji byli faszerowani takimi informacjami na siłę. Naprawdę, moim zdaniem to było na siłę. To było takie wmawianie obywatelom białoruskim. Są tacy obywatele białoruscy, którzy jeszcze wierzą tej telewizji, wierzą Łukaszence. I też ten komunikat był do również otoczenia Łukaszenki, do sektora siłowego, do funkcjonariuszy służb specjalnych, organów porządkowych, do kadry dowódczej, średniej i wyższej w armii. Że taki uspokajający sygnał, że Wagnerowcy mają zajęcie, nie grabią, nie palą, nie gwałcą, nie próbują iść na Mińsk, nie przyjechali tu, żeby obalać, żeby umniejszać znaczenie wojska białoruskiego czy sektora bezpieczeństwa, a szkolą, a przekazują swoje umiejętności. Ale mi się wydaje, że to jest rozwiązanie tymczasowe i takie propagandowe. Tak naprawdę to nie jest główny cel, a nawet nie jest ważny cel obecności ich na Białorusi. Po prostu Putin chciał się ich pozbyć z Rosji. Uzgodniono to, że będą na Białorusi i tu się otwiera szerszy temat, trudniejszy, co dalej. Ja jestem wciąż zwolennikiem afrykańskiego wariantu, chociaż jak mówię, tu nie ma takich pewnych informacji, możemy sobie długo spekulować, ale wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, też biorąc pod uwagę niepokoje w Nigrze i w innych krajach afrykańskich, że popyt na Wagnerowców jest duży i będzie rósł. Weźmy też pod uwagę to, że oni mają obniżone wynagrodzenia teraz na Białorusi. Najemnik z definicji od czasów najdawniejszych zawsze był zorientowany na pieniądze. I w tym nie ma jakiegoś wielkiego sekretu. Więc myślę, że oni mogą być sfrustrowani teraz, że mało zarabiają. Sfrustrowani też tym, że są bezczynni. Czasem wyślą kilku instruktorów, kilkunastu, kilkudziesięciu na jakiś poligon, żeby pokazali przynajmniej telewizji białoruskiej, że szkolą. Pytanie, czy oni rzeczywiście szkolą, ale mają wycieczkę, się przejadą na poligon. Oni zaraz potem wrócą do obozu. A co robi reszta? No nie wiem, pije. Słyszałem, że w Wagnerze to jest zakazane, chociaż nie bardzo mi się chce to wierzyć.
Podobno jest też dość mocna, bardzo duża taka, no, metody dyscyplinarne są dość ostre. Tak,
słyszałem, tylko wyobraźmy sobie teraz ludzi z PTSD, z traumami psychicznymi, ludzi przyzwyczajonych do akcji, do adrenaliny, którzy nagle muszą tygodniami siedzieć w jakiejś wsi białoruskiej w lesie i nie robią nic. Na dziewczyny wyjść nie można, bo będzie zaraz skandal.
Tak, zwłaszcza, że to się skończy gwałtami, jak znamy Wagnerowców.
No, dokładnie, nie są to subtelni podrywacze. Picia i skoro nie ma picia, no to no właśnie, no to co? Więc i plus jest mało pieniędzy, które też to trzeba pamiętać, że Wagnerowcy znaczną część swojego wynagrodzenia przekierowują, albo to jest automatycznie przekierowane do rodzin. Więc od razu SMS-y od żon, czy kochanek, czy innych partnerek, no, gdzie dzięki, tak? Gdzie pieniądze? Więc ja myślę, że to będzie zmierzało w kierunku Afryki, bo oni nigdzie indziej nie zarobią. Na poziomie, do którego przywykli.
No tak jak na Ukrainie też pewnie, tego co słyszeliśmy niestety. To naprawdę to, co pan mówi, jakby poprawia mi troszkę samopoczucie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Tak powiem, myślę, że też wielu naszym widzom, którzy słuchają tej rozmowy. Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, no bo z tego wynikałoby, że rzeczywiście Białoruś bardziej straszy, niż jest w stanie w tej chwili coś zrobić. Czy tak rzeczywiście może to wyglądać, pana zdaniem?
Taki mniej więcej obraz staram się przekazać w naszej rozmowie, bo Białoruś w ogóle jest krajem, który może bardziej straszyć, o ile w ogóle ma czym straszyć, niż jest w stanie zrobić. To jest kraj poniżej 10 milionów ludności, 9 z ogonkiem, według ostatniego spisu powszechnego. To jest kraj ze słabą armią. To jest także taki paradoks białoruski, że siły wewnętrzne, te wojska wewnętrzne, o których wspominałem, one są bardziej liczne niż armia. Wojska wewnętrzne są szacowane z różnymi przeległościami na jakieś 150 tysięcy, a armia, tak już mówiłem, maksymalnie 50. Tak. Więc no, to jest też specyfika państwa, które nigdy nie szykowało się do wojny napastniczej, nie jest imperium, nawet regionalnym. Ma silnego sojusznika wojskowego, czyli Rosję, która załatwia tę sprawę wojskową za Białoruś. Jakby ten komponent wojskowy, Białoruś jest tylko przystawką, a clue, jakby priorytetem siłowym dla tego państwa jest koncentracja do wewnątrz, czyli utrzymania bezpieczeństwa, porządku, dyscypliny społecznej, kontroli nad społeczeństwem, szczególnie w warunkach totalitaryzacji ustrojowej. Więc to takie państwo nie jest w stanie poważnie zagrozić innym państwom sąsiednim. Białoruś zresztą przez wiele lat czyniła z tego wielki atut, że jest krajem neutralnym, że dąży do neutralności. To był taki zapis w konstytucji białoruskiej do 2020 roku, do referendum w lutym, dokonanym kilka dni po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, 27 lutego. Ten temat umknął pewnie, ja rozumiem, umknął mi, nie mógł umknąć, bo ja się zajmuję Białorusią, ale wiele osób przeoczyło fakt, że kilka dni po tej agresji odbyło się referendum na Białorusi, które zmieniło konstytucję i między innymi zabrano z tej konstytucji, usunięto zapis o dążeniu do neutralności. Łukaszenka już mniej o tym mówi, kiedyś się bardzo tym chwalił i przed 20 rokiem jeszcze miało to sens, kiedy grał z Zachodem i był rzeczywiście na kilka frontów otwarty. Teraz to jest absolutnie absurdalne, więc Łukaszenka już trochę mniej o tym mówi. Czasem go jeszcze znajdzie jakiś sentyment i coś powie o pokojowej roli Białorusi, o tym, że Białoruś może być na przykład pośrednikiem w rozmowach pokojowych między Rosją i Ukrainą, a to są takie chwile słabości intelektualnej Łukaszenki. To tak bym to mniej więcej ujął, bo i tak nikt w to nie uwierzy i nikt tego nie kupi. Kiedy ma bardziej przytomny umysł, twierdzi, no tak, nas pewnie nie wezmą, no to może Chiny. I próbuje tu się, że tak powiem, podlizać troszeczkę chińskim towarzyszom, bo też ma taką linię w swojej polityce, nawet w ostatnich latach. To jest też typowe dla białoruskiej polityki zagranicznej. Więc zagrożenie nie, ale napięcia na granicy tak, ja bym to tak ustawił. Nie możemy się spodziewać, nie możemy być naiwni, że nagle granica polsko-białoruska stanie się granicą spokojną. Tam będzie dochodziło do incydentów granicznych typu to, co widzimy, no może nie codziennie, ale często ataki na strażników granicznych naszych, ataki na innych funkcjonariuszy, którzy tam pełnią służbę pomocniczą, nie wiem, na policję, która tam jest, na wojsko, jakieś takie rzucanie kamieniami, jakieś straszenie. To jeszcze nie jest poziom z 21 roku, który pamiętamy z telewizji, kiedy imigranci szturmowali Kuźnicę, ale strażnicy graniczni już się skarżą właśnie, że jest nerwowo, jest bardzo agresywnie i chyba nawet dzisiaj poprosili o pomoc, o zwiększenie pomocy ze strony wojska, bo sobie być może nie radzą. No ja ich znakomicie rozumiem, no presja jest duża. Tych emigrantów jest sporo. Twierdzą, że no, naliczyli kilkadziesiąt narodowości, łapiąc ich i pytając, skąd są. To jest naprawdę potężna paleta już tych państw.
To ja mam pytanie, panie Kamilu. Co w takim wypadku, no właściwie, no bo jeżeli tak to wygląda, to my też, no nie chcę tak krytykować polskiego państwa, ale jednak my nie za dobrze wyglądamy, jeżeli nie potrafimy sobie poradzić właśnie choćby z takimi prowokacjami, jak z tymi dwoma śmigłowcami, no bo teraz wrócę do tej sytuacji. Co w takim wypadku Polska, pana zdaniem, powinna zrobić, kiedy takie dwa śmigłowce się pojawiają w polskiej przestrzeni powietrznej? Ja nie pytam tutaj politycznie, tylko jako eksperta, raczej o zanalizowanie możliwości.
No cóż, ja nie jestem też ekspertem od obrony przeciwlotniczej. Mogę przysłuchiwać się różnym głosom i tak patrzeć na to wszystko z boku, jak właśnie niewojskowy. Nie będę udawał teraz, że jestem jakimś czynnym oficerem wojsk lotniczych czy obrony przeciwlotniczej, nawet nie jestem oficerem w stanie spoczynku. Więc tłumaczą eksperci, którym ja wierzę, że te śmigłowce były na niskiej wysokości i nie mogły być wykryte przez radary, że to... Mam pewne wątpliwości, czy to była prowokacja, taka świadoma prowokacja ze strony białoruskiej czy rosyjskiej, bo teraz te operacje trzeba już rozpatrywać oczywiście wspólnie, że to są wspólne operacje. To jest duży poziom integracji. Jedna rzecz mnie zastanawia, nie chcę przesądzać, bo mówię, brakuje mi takiej wiedzy wojskowej, ale wiem jedno, że Łukaszenka nocował w tamtych dniach blisko granicy w Widli-Wiskulach. To widać wyraźnie z grafiku jego wyjazdów, jego wystąpień wzdłuż zachodniego pogranicza. On na przykład 1 sierpnia wygłosił takie oświadczenie w Kamieńcu, to jest takie miasteczko na północ od Brześcia, bardzo blisko granicy z Polską, blisko Podlasia właśnie, kilka kilometrów od granicy, wygłosił oświadczenie o karcie Polaka. To już ja z tego wiedziałem, bo się zainteresowałem samym oświadczeniem, że jest blisko granicy. I potem tak widziałem kolejnie, jak kolejno wizytuje te rejony, czyli powiaty przygraniczne, tuż przy granicy. W momencie, gdy Łukaszenka śpi 7-7,5 kilometra od granicy w tej willi w Iskulach, i białoruskie śmigłowce, zgodnie z teorią, że to było celowe, dokonują prowokacji bardzo blisko tego Łukaszenki, ryzykują jego życiem. Ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie wystrzeli z naszej strony, do czego mielibyśmy prawo, czy komuś nerwy nie puściły, albo nie padł po prostu rozkaz, aby zareagować na obecność wrogich śmigłowców na naszym terytorium. To jest narażenie życia głowy państwa. Ja tylko to po prostu tak zgłaszam jako pewną komplikację do tego całego obrazka. No cóż, protest ze strony polskiej jest jak najbardziej zrozumiały. Te śmigłowce nie mogły się znaleźć nad polskim terytorium. Wezwanie Charge d'Affaires ambasady białoruskiej jest krokiem zrozumiałym. No i cóż, wzmocnienie obecności wojskowej no też wydaje się krokiem zrozumiałym, ale mówię to jako niewojskowy.
No właśnie pytanie, czy tego wzmocnienia obecności wojskowej nie powinno być wcześniej, skoro znajdował się dyktator tak blisko polskiej granicy, skoro wiemy, że tam też jakieś ćwiczenia są przeprowadzane. No ale czekaj.
To już nie jest pytanie do mnie.
No właśnie, oczywiście. Ja to bardziej rzucam tak w eter, że państwu tutaj uświadomić, że no tutaj jest wiele pytań w związku z tą sytuacją. Natomiast takie sytuacje mogą się pana zdaniem powtarzać?
No patrząc na logikę władz białoruskich, tak, i rosyjskich, ich retoryka wobec Zachodu jest konfrontacyjna, plany są konfrontacyjne, niewojenne, żeby nas atakować, nie mają ani siły, ani środków, ale żeby podtrzymać napięcie, tak. Dla samego podtrzymania napięcia, dla samego sprowokowania nas do jakichś, nie wiem, różnego rodzaju ruchów, ale też niewojennych, bo chyba nikt nie wierzy w to, że wybuchnie wojna, ale takie po prostu szarpanie jest im na rękę, podtrzymanie zagrożenia, to myślę, że tak. Tylko też dla komplikacji całego obrazu zauważę tylko jedno, co też umknęło chyba trochę polskim mediom, że zaraz po tym incydencie ze śmigłowcami władze białoruskie włożyły olbrzymi wysiłek, ja takiego wysiłku dawno już nie widziałem w kontekście tej konfrontacyjnej polityki, jaką oni prowadzą, aby zdeeskalować ten problem. Bardzo dużo tutaj było zabiegów z ich strony, no niesubtelnych, bo to nie jest sojusznik, który przeprasza, ale jak na państwo wrogie nam, no nie które prowadzi wojnę, ale no, nie oszukujmy się, wrogie, stojące po drugiej stronie barykady w innym wrogim sojuszu wojskowym, czyli z Rosją, w OUBZ, czyli innym bloku wojskowym, to państwo i władze tego państwa bardzo chciały nas uspokoić, że nic takiego nie było i mało tego, te dwa śmigłowce zostały dość szybko ewakuowane spod granicy, dyslokowane na lotnisko w Maczuliszczach, które może być polskim czytelnikom, widzą znane z tego incydentu, gdy zaatakowano ważny rosyjski samolot zwiadowczy, czy w lutym było, uszkodzono go i on został ewakuowany. To jest takie ważne białoruskie lotnisko wojskowe bliżej Mińska, czyli do centralnej części kraju ewakuowano te dwa śmigłowce, tak? Na ich miejsce przyleciały inne, nieskompromitowane, tak mówiąc w cudzysłowie, tym incydentem. Nie zidentyfikowane jako bohaterzy, uczestnicy tego incydentu, a piloci tych śmigłowców prawdopodobnie właśnie byli, no nie wiem czy aresztowani, ale że czekali na nich na tym lotnisku przedstawiciele organów ścigania, no chyba białoruskich.
Przesłuchiwani, tak?
Możemy tak, ale co się dalej z nimi działo, nie wiem, informacja jest z dość dobrego źródła, ale nie takiego idealnego. Natomiast wpisuje mi się w tą deeskalację. Jakby Białorusini chcieli nam pokazać, że wycofują się o krok dalej, tak? Że nie chcą tego pompować. Temat nie był pompowany w następnych dniach, absolutnie, przez propagandę białoruską. Ja to specjalnie to sprawdzałem, tego nie było.
Dwa pytania, panie Kamilu. Bo wiemy już, że armia białoruska jest dość słaba. Czy takie same są białoruskie służby? Bo tu wiele informacji, które z kolei do mnie docierały, jest takich, że jednak zwłaszcza kwestie wywiadowcze i KGB białoruskie no, działa dobrze i tutaj jest to dla nas zagrożenie, jeśli chodzi o taką penetrację informacyjną Polski. I drugie pytanie, co w takich sytuacjach, w takich prowokacji, co to daje Białorusi, ale przede wszystkim co to daje Rosji?
Nigdy nie byłem zbytnio skłonny jakby uważać białoruskie służby za jakieś genialne służby. To nie jest pierwsza liga, to na pewno nie. Myślę, że od Rosjan mogliby się jeszcze dużo uczyć. Zresztą nawet nauka by nic nie pomogła, bo to nie są służby globalne. Izrael, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, może jeszcze kilka innych państw mają służby, które działają globalnie i mogą te służby wykonać operacje praktycznie w dowolnej części świata, albo przynajmniej próbować ją wykonać. Służby białoruskie są dość prowincjonalne, są no, stosunkowo nieliczne, chociaż jak na Białoruś liczne, bo w KGB pracuje podobno 10 tysięcy osób, ale znaczna część tych funkcjonariuszy to są funkcjonariusze skoncentrowani na kwestiach wewnętrznych. Jeśli chodzi o sam wywiad, to ja bym tutaj jakby nie rozpędzał się. Myślę, że to jest maksymalnie kilkaset osób, może kilkadziesiąt. Trudno to powiedzieć, bo to jest wywiad. No trudno też oczekiwać, że wywiad ujawni swoje stany kadrowe. Ale wiem, że proporcje w KGB białoruskim były zawsze takie, że większość się kwestiami wewnętrznymi zajmowała. Bo jak już mówiłem, to państwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kwestie militarne jest do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Taki ma profil. I jeśli chodzi o największe pole sukcesów białoruskich służb poza granicami kraju, poza granicami Białorusi, to na pewno jest to inwigilacja białoruskiej opozycji. Zawsze byli w tym dobrzy, mają rozpracowanych wielu ludzi, wiele środowisk, mają wielu agentów. Zajmuję się tym krajem 16 lat w ośrodku i już niejedno słyszałem, niejedno widziałem. Oczywiście białoruska opozycja lubuje się w oskarżeniach o szpiegostwo, o agenturalne działania. Odbyłem setki tysięcy spotkań, na których osoby się wzajemnie oskarżały, oczywiście przeze mnie jako pośrednika, a ten jest agentem, a ten mnie zdradził, a ten jeszcze nas zdradzi, a ja tu jestem oczywiście biały, puszysty i niewinny. To jest też sukces białoruskich służb, że wytworzyły taką psychozę i nieufność i grają tym. Oni są w tym świetni, powiedziałbym, bo też i przeciwnik jest słaby. Natomiast jeśli chodzi o operacje wobec innych państw, państw NATO również, oczywiście nie wolno lekceważyć, lepiej przecenić niż nie docenić, ale myślę, że to nie są służby, których należałoby się jakoś wielce bać. One mogą wykonywać jakieś podzadania regionalne na rzecz służb rosyjskich. Myślę, że to głównie tak to wygląda. Samodzielnych operacji na większą skalę nie wykonują, chyba że wobec opozycji właśnie, którą mają świetnie rozpracowaną białoruską emigrację polityczną. Tutaj mogą mieć i mają pewnie sporo samodzielnych akcji. Ja na przykład obserwując porwanie samolotu czy wymuszenie lądowania samolotu, który leciał z Aten do Wilna i on został zmuszony do lądowania pod Mińskiem w maju 2021 roku, sceptycznie odnosiłem się do teorii, że Białorusini wykonali te operacje sami. Nie jestem w stanie sobie na przykład wyobrazić, że białoruskie służby są w stanie zapewnić skuteczną obserwację Romana E. Protasiewicza w Atenach, Grecji, gdzie nie mają doświadczenia, gdzie nigdy nie działały. No przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby działały. Bo jak mówię, to nie są służby globalne, to jest za daleko dla białoruskiego KGB. To już bardziej pasuje mi pod Rosjan. Więc To jest taka sprawa i też przy kryzysie migracyjnym ja też zawsze powątpiewałem, czy białoruskie KGB byłoby w stanie zorganizować siatką, taką wręcz światową siatkę przerzutową, czy taką półświatową obejmującą Bliski Wschód, część Afryki, Azję, która werbuje tych migrantów, pozyskuje ich i organizuje przerzut. To też ponad siły białoruskiego KGB. Myślę, że tutaj była współpraca również obu służb.
Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że tutaj Rosja, jeżeli już, to gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o te służby białoruskie i one są w pewien sposób, znaczy no, to wszyscy tak mówią, ale pytam pana jako eksperta, nie mając takiej wiedzy rzetelnej, własnej, czy to jest tak rzeczywiście, że to KGB białoruskie jest całkowicie podległe służbom rosyjskim?
Myślę, że w dużej mierze jest podległe służbom rosyjskim, szczególnie w ostatnich latach, kiedy w ogóle wszystko stało się podległe służbom rosyjskim na Białorusi, bądź prawie wszystko, to widać naprawdę w każdym aspekcie. I w narracji historycznej, która stała się bardziej rosyjska, a wręcz idealnie rosyjska, i w służbach, we współpracy wojskowej, w propagandzie, która białoruska propaganda reżimowa bardzo się zbliżyła do rosyjskiej, wręcz identyfikuje się z nią. To widać na przykładzie tych informacji o wojnie, o operacji specjalnej, jak oni twierdzą. Starają się nie używać słowa wojna w ślad za towarzyszami z Rosji. Więc to zlanie się, takie zlewanie się dwóch państw niestety postępuje i ona nie jest procesem oczywiście na korzyść Białorusi. To widać też bardzo wyraźnie w gospodarce, we wskaźnikach gospodarczych, w tym ile już stanowi wymiana z Rosją w ogóle w białoruskim obrocie handlowym. To jest około 70%. To jest nienormalna sytuacja, jak to 70% handlu zagranicznego danego państwa stanowi jedno państwo. A jeżeli doliczymy jeszcze właśnie to, że Rosja jest takim hubem transportowym, takim oknem na świat, przez porty rosyjskie na przykład idzie gro eksportu białoruskiego, to ta zależność gospodarcza to jest praktycznie 90%, a nawet 95%.
Czy uważa pan w tej sytuacji, że Białoruś może być za jakiś czas anektowana przez Rosję, czy grozi nam coś takiego, że Rosja po prostu stworzy z Białorusi jakieś już stworzyła państwo zależne, ale czy po prostu armia rosyjska będzie na terenie Białorusi i Białoruś może się stać częścią Rosji? Bo powiem szczerze, że takie sam mam obawy, kiedy obserwuję to, co się dzieje na Ukrainie, że Rosja może chcieć w ten sposób też rozegrać konflikt na Ukrainie. Proszę popatrzeć, z NATO nie wygraliśmy w Ukrainie, bo był przeciwnik zbyt trudny, wsparcie całego świata, ale jednak coś nam się udało uzyskać, ale przejęliśmy Białoruś, no bo Białoruś to rdzennie rosyjskie ziemie, no przecież oni tak cały czas twierdzą. Jest takie zagrożenie?
Obiektywnie mogłoby się tak stać, patrząc na te aspekty, o których mówiłem, na tą postępującą unifikację Białorusi, wchłanianie Białorusi w różnych aspektach do rosyjskiej przestrzeni, czy informacyjnej, czy gospodarczej, czy historycznej, czy politycznej, wojskowej, ale subiektywnie wydaje mi się, że władze rosyjskie, że Putin potrzebuje sojusznika. On musi mieć i w celach psychoterapeutycznych, jak ja to mówię, żeby miał z kim porozmawiać i z kim się objąć i kogo przyjąć, że w ogóle jest jeszcze ktoś, kto chce do niego przyjechać albo kogo on może odwiedzić, bo to nie jest jakiś tam oszałamiający krąg rozmówców, mówiąc delikatnie. Ten szczyt Rosja-Afryka też nie wypadł idealnie dla Putina, tam była krytyka ze strony afrykańskich liderów, czego on się pewnie do końca chyba nie spodziewał, bo no Putin jeszcze w jeszcze większej bańce funkcjonuje niż Łukaszenka. Więc myślę, że był trochę zaskoczony, ale dobrze, każde zaskoczenie Putina to dla nas zysk. Natomiast ten element psychoterapeutyczny, ale też taki wizerunkowy, polityczny, że mamy tu sojusznika, można ludziom w Rosji coś pokazać, można w ogóle światu coś pokazać, że właśnie jest ten sojusznik i to jest państwo formalnie niezależne. Ja bym był bardzo zdziwiony, gdyby Putin podjął taką decyzję, chociaż ryzyko jest, bo Putin jest zdesperowany i podejmuje irracjonalne decyzje. Sama agresja na Ukrainę była irracjonalną decyzją. To nie mogło wyjść i widzimy, że nie wychodzi. Więc no cóż, ryzyko istnieje, ale myślę, że 80% czynników póki co jest za tym, czy tam nawet 90%, żeby Białoruś przynajmniej formalnie pozostawała krajem niezależnym.
Oczywiście, no ale a kwestia broni jądrowej na Białorusi i tej lokalizacji wojsk rosyjskich, teraz, tak jak pan powiedział, one no myślę, że wiem, gdzie zostały przerzucone i dlaczego ich nie ma w tej chwili na Białorusi, no ale w razie zakończenia konfliktu w Ukrainie rozumiem, że jest ponowne ryzyko tego, że tam zostaną rozmieszczone rosyjskie wojska. Mamy też broń atomową rozmieszczoną. Ona formalnie jest białoruska, ale zakładam, że raczej tak naprawdę używa jej, znaczy pilnuje jej ktoś inny i tak naprawdę ona należy do kogoś innego w tej chwili.
Tak, oczywiście Łukaszenka nigdy guzika nie dostanie, walizki nie dostanie, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali tego gadżetu, który zarządza tymi głowicami jądrowymi. Łukaszenka może się tym przechwalać i miał takie wyskoki, a to jest jego fantazja, jego wyobraźnia, jego taki folklor, jeżeli możemy tak to ująć, bo tu chodzi jednak o broń jądrową, aby zbytnio tego nie bagatelizować, ale jeśli chodzi o wpływ Łukaszenki na broń jądrową, to możemy bagatelizować, to jest folklor. Natomiast sam fakt obecności tej broni, myślę, że ona już tam częściowo jest, otrzymuje coraz więcej sygnałów w tym kierunku i to, że Rosja nigdy ta putinowska Rosja przynajmniej nigdy z Białorusi nie zrezygnuje, to zawsze będzie ekskluzywna strefa wpływu w ich rozumieniu, no to jest bardzo negatywny sygnał dla Białorusi, dla białoruskich patriotów, czy to którzy, tych patriotów, którzy są na Białorusi wciąż jeszcze również i w białoruskim wojsku i w strukturach siłowych, jak i też sygnał dla białoruskich patriotów, którzy mieszkają poza granicami Białorusi, że kraj jest naprawdę zagrożony. Zagrożony przynajmniej tym, że będzie pod tą niedźwiedzią łapą Kremla, mówiąc tak obrazowo, trochę tak metaforycznie, że będzie po prostu dalej się pod tą kontrolą rosyjską znajdował i w związku z tym tak naprawdę wyłom w tej sytuacji może dokonać tylko, czy może ułatwić tylko tąpnięcie w Rosji spowodowane jakąś poważną klęską na Ukrainie, przypuszczam, albo jakimś pogłębieniem się kłopotów ekonomicznych. Bunt Prigożyna, jeżeli przyjmiemy, że nie był inscenizacją, a myślę, że nie był, był jakimś elementem kryzysu w rosyjskich elitach, pokazuje nam, że sytuacja nie jest tam idealna i że to się może powtarzać. To stwarza jakieś szanse dla przyszłej Białorusi, dla demokratów białoruskich, dla patriotów w białoruskiej nomenklaturze, a wierzę, że tacy tam są, tylko po prostu boją się ujawnić. I że deokupacja Białorusi, taki termin się pojawia w dyskursie białoruskiej opozycji i słusznie, że się pojawia, że deokupacja Białorusi będzie możliwa kiedyś, że wyprowadzenie wojsk rosyjskich i tej broni jądrowej będzie możliwe.
Czyli wierzy pan w to, że Białoruś może stać się demokratyczna? No, oczywiście teraz chyba nic na to nie wskazuje, że to się może wydarzyć w tej chwili, natomiast moje pytanie jest takie, co to daje dla Polski, jeżeli tak by się zdarzyło? Jeżeli rzeczywiście Łukaszenka przestałby rządzić Białorusią, gdyby Białoruś stała się niezależna od Rosji?
No wszystko, to... wszystko daje. To w jakim sensie? Otwiera wszystkie możliwości. Białoruś staje się no przynajmniej dla nas takim sąsiadem jak Ukraina przed wojną z Rosją, bo sytuacja wojny jest specyficzna, ja bym tego nie porównywał, ale przed wojną z Rosją, załóżmy, gdy mieliśmy z Ukrainą różnego rodzaju spory, mieliśmy różnego rodzaju dyskusje, konflikty interesów, ale też i rzeczy, w których się zgadzaliśmy, że po prostu był to normalny taki konglomerat różnego rodzaju wydarzeń, problemów, katalogów rozbieżności, jaki jest między krajami sąsiadującymi ze sobą, które mają też strategiczne wspólne cele, na przykład wspólnie postrzegają rosyjskie zagrożenie w regionie, co też bardzo wyraźnie widać teraz przy okazji wojny. Możemy się spierać o zboże, co jest zrozumiałe, Polska ma swój egoizm narodowy, Ukraina ma swój, egoizmy są zdrowe, one się tam gdzieś ścierają, natomiast łączy nas wspólnota celów i pewnych wartości. Z Białorusią demokratyczną mielibyśmy bardzo podobnie, tym bardziej, że Białorusini są, myślę, od Ukraińców inni też troszeczkę, nawet bardzo inni, są spokojniejsi, są mniej, że tak powiem, mniej skłonni do maksymalizmu w artykułowaniu swoich interesów, chciałem to jakoś ładnie ująć. To nie ma tego kozackiego rysu tam wśród Białorusinów, też jakoś tak skrótem myślowym próbuję się posłużyć.
Mniej to pani Januszką.
Tak. I Białorusini są bardziej zorientowani na dialog. Ja od lat, jeszcze przed 20 rokiem, wiele razy jeździłem na Białoruś, w sumie spędziłem tam chyba ponad rok, jakby wszystko zebrać, wszystkie moje wyjazdy, czy też z Białorusinami codziennie mam kontakty, również tutaj w Polsce, czy w innych krajach, naprawdę jest to nacja, z którą się można dogadać. I to gdyby im pozwolić się rozwijać normalnie i funkcjonować normalnie, a może i demokratycznie nawet, bo to się nie stanie od razu, naprawdę mielibyśmy duże możliwości współpracy i gospodarczej, i społecznej, i kulturalnej, historycznej, geopolitycznej. Może jeden wątek tutaj wrzucę z takich najnowszych wydarzeń, on też wiele, wiele powie. Wczoraj odbyła się konferencja białoruskiej opozycji Nowa Białoruś, to jest taka wielka doroczna konferencja prowadzona pod auspicjami Swietłany Cichanowskiej, czyli no takiej powiedzmy sobie liderki białoruskiej opozycji. To jest główny ośrodek białoruskiej opozycji na emigracji, to jest duża konferencja, w tym roku odbyła się w Warszawie, w zeszłym roku w Wilnie, to się zawsze odbywa w sierpniu, bo wtedy jest rocznica wydarzeń tych z sierpnia 20 roku, czyli tych wyborów, które rozpoczęły wiele, wiele procesów i na Białorusi, i poza Białorusią. I w wyniku tej konferencji przyjęto kilka deklaracji. Jedną z deklaracji jest deklaracja i to jest ewenement, bo to jest po raz pierwszy. Dla nas to nic nadzwyczajnego, ale w białoruskiej specyfice to jest po raz pierwszy, kiedy białoruska opozycja przyjęła deklarację o członkostwie Białorusi w Unii Europejskiej. Oczywiście teraz to może budzić śmiech, no bo Łukaszenka do Unii Europejskiej nie chce i Unia go też tam nie chce, co jest zrozumiałe, Polska też go tam nie chce. W ogóle Polska nie chce z Łukaszenką rozmawiać i to jest słuszne. Natomiast chodzi o przyszłą Białoruś, tak? Gdy Łukaszenka już nie będzie Białorusią rządził, gdy odbędą się wolne wybory, gdy rząd wyłoniony w tych wyborach, prezydent, prezydent, to wszystko jedno, będzie chciał nawiązać współpracę, wówczas te władze, przynajmniej na bazie tej deklaracji widzimy, zgłoszą się, tak jak Ukraina się teraz zgłosiła w kontekście wojny, więc nie traktujmy tego jako fantastyki. Białoruś zgłosi to, że chciałaby być członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście to będzie długi szlak, długa droga, ale to pokazuje, że z białoruską opozycją mamy coraz więcej wspólnych tematów. Jako ekspert od Białorusi widzę w tym poważny krok. Z punktu widzenia polskich, nie wiem, tu widzów, którzy nas oglądają, to może być nic nadzwyczajnego. Przecież oczywiste, że Unia Europejska. Ale dla nich to nie było oczywiste. Tam przez lata rządziła teoria neutralności. To była bardzo. Nie tylko Łukaszenka mówił o neutralności. Białoruska opozycja też bardzo się tego trzymała. Były też nastroje prorosyjskie. Nie takie jak w Rosji samej, ale taka przychylność wobec Rosji. Białoruś nie ma tak antyrosyjskiego profilu, przynajmniej do niedawna nie miała, jak mają Polacy. Na przykład
czy Ukraińcy
teraz, tak? Ale kiedyś jeszcze przed 20.
Tak, też rokiem, oczywiście. Czy nawet przed 14 przede wszystkim.
Tak, ale samo posługiwanie się językiem, nawet teraz widzimy, słyszymy Ukraińców, którzy mówią po rosyjsku i rzadko się odzywają w języku ukraińskim. Tacy też mieszkają między nami tu w Polsce. Wśród Białorusinów ten temat jest jeszcze powszechniejszy, jeszcze mniej Białorusinów posługuje się białoruskim. Dla Polaka to jest w ogóle rzecz nie do pomyślenia. My mówimy po polsku. Części Polaków się wydaje, że mówią po rosyjsku, ale lepiej, żeby się nie odzywali, bo tak naprawdę nie umieją. I nie ma u nas takiej popularności mediów rosyjskich, książek rosyjskich, literatury rosyjskiej, filmów rosyjskich. Festiwal Sputnik miał swoją popularność, ale on nie jest, nigdy nie był jakimś wiodącym wydarzeniem kulturalnym. Zresztą teraz już jest zawieszonym wydarzeniem w zeszłym roku, w związku z wojną się nie odbył. Więc dla Polaka może to być coś banalnego, ale dla Białorusinów takie jednoznaczne postawienie sprawy, że idziemy do Unii Europejskiej, dla białoruskiej opozycji jest ważnym krokiem milowym, tym bardziej, że to towarzyszy mu inna deklaracja, która też została przyjęta, gdzie zapisano, że Białoruś, nowa Białoruś wyjdzie z OUBZ, tego bloku wojskowego z Rosją, wyjdzie z państwa związkowego, zerwie umowy o sojuszu wojskowym z Rosją i jakby odetnie się od tego sojuszniczego bagażu, który obecnie jest, jeśli chodzi o Rosję.
No i warto dodać, że my rozmawiamy, proszę Państwa, przed dzień trzeciej rocznicy wyborów prezydenckich na Białorusi, tej rocznicy wyborów sfałszowanych przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Mógłby Pan w kilku słowach przypomnieć, jak dokładnie wyglądały te wybory, a także związane z nimi protesty prodemokratyczne w 2020 roku na Białorusi?
No tak, to wtedy były duże niepokoje społeczne na Białorusi, duża mobilizacja społeczna. Od wiosny 2020 roku widzieliśmy tą aktywność, ona była bezprecedensowa, ludzie się interesowali polityką, podpisywali się na listach poparcia niezależnych kandydatów, to były wręcz kolejki do tych list, masowo to wszystko się działo i było to zaskoczenie i również dla nas, patrzące na to z zagranicy, ale też myślę, że dla reżimu, który nie był na to gotowy. Łukaszenka częściowo w tym pomógł, mobilizując ludzi właśnie swoją beznadziejną, zupełnie krótkowzroczną, nierozumną polityką wobec COVID-u, gdy ludzi nie chroniono przed COVID-em, fałszowano statystyki, udawano, że COVID-u nie ma. Łukaszenka śmiał się z maseczek, nazywał te maseczki kagańcami, w wersji rosyjskiej namordniki, to brzmi jeszcze absolutnie znacznie gorzej niż nasze kagańce, co coś na mordę. Jeżeli o czymś w ten sposób o tym mówił, no to wiadomo, że ludzi to nie zachęcało, nie było żadnych obostrzeń. Możemy je różnie postrzegać. Ja już kiedyś na innym kanale na YouTubie występowałem w tej sprawie, omawiałem politykę Łukaszenki wobec COVID-u. Potem się wylała na mnie fala hejtów w komentarzach, że przecież Łukaszenka miał rację, no jakie maseczki i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj u pana tego aż tak nie będzie.
Też mam taką nadzieję.
Mi się nie podobało na przykład idiotyczne zupełnie i do dzisiaj mi nikt nie wytłumaczył, dlaczego zakazywanie ludziom wchodzenia do lasów.
Tak, mi też.
To jest absolutny już kosmos, mówiąc delikatnie, ale maseczki, chociaż było mi w nich niewygodnie, uważam, że miały swój sens, czy mycie rąk i tak dalej. Na Białorusi do niczego takiego nie namawiano, no chyba, że lekarze tam się indywidualnie wypowiadali, czy opozycja. I to Łukaszenka tym pomógł. Ludzie czuli się opuszczeni, ludzie czuli się bezbronni, że państwo sobie widzieli, że państwo sobie nie radzi. Byli te zmęczeni Łukaszenką, jego 25-letnimi rządami. Widzieli, że on nie ma nic do zaproponowania już sensownego. Społeczeństwo wykonało olbrzymią pracę cywilizacyjną, poszło naprzód. Pojawiło się wiele grup społecznych, do których Łukaszenka nie miał w ogóle dojścia i nie potrafił rozmawiać i przekonać, czy na przykład IT-śnicy, programiści, IT, informatycy, która to grupa na Białorusi naprawdę zaczęła bardzo rosnąć i przekroczyła 100 tysięcy osób i tworzyła istotny element klasy średniej. Przedsiębiorcy białoruscy, prywatni, mali i średni, młodzież. Do tych ludzi Łukaszenka nie miał w ogóle klucza i jeszcze się skompromitował właśnie zupełnie tym COVID-em, więc, znaczy reakcją na COVID. Więc to wszystko spowodowało, że ludzie wyszli na ulicę, gdy usłyszeli, że 80%, jak zawsze, jak всегда, chociaż wiedzieli, że to nie mogło być 80%, bo każdy wiedział, jak inni głosują. Były rozmowy nocne, białorusinów rozmowy o tym, kto kogo gdzie ma. Więc ludzie wiedzieli, rozmawiali w zakładach pracy, w sklepach, w biurach. No nie spinało się to w ogóle. Kiedyś w poprzednich wyborach takiej rozbieżności nie było aż takiej dużej między tym, co podano, a tym, co ludzie czuli. Tutaj ten szok był duży, rozczarowanie, wściekłość, gniew, demonstracje duże też i co Łukaszenkę zupełnie pogrążyło, absolutnie brutalna, nieuzasadniona pacyfikacja, wręcz sadyzm wyszedł z wielu funkcjonariuszy, ludzi bito, torturowano w aresztach, oni fioletowi wychodzili z tych aresztów, z połamanymi kończyniami, były ofiary śmiertelne, to była nawet można powiedzieć elementami rzeźnia, a na pewno wielkie bicie i torturowanie ludzi. Można było też przypadkowo wpaść pod tę łódzkę, ktoś wyszedł w klapkach, bo to było upalne lato, na papierosa przed bloki też obrywał, bo tak akurat przechodziła demonstracja, albo szedł po zakupy, albo wychodził z psem, zostawał tylko pies, smycz i te klapki, a człowieka już nie było. I też takie przypadki były, więc oburzenie ludzkie narastało, gniew jeszcze bardziej wzrastał, ludzie się naprawdę buntowali. Doszło do strajków w zakładach pracy, rzecz niespotykana od wielu lat, od kilkunastu lat na Białorusi, od lat 90., początku lat 90. Więc zupełnie nowe aspekty, nowe obszary, bądź dawno niewidziane aspekty protestu. Masowość, dochodziło do demonstracji nawet do 300 tysięcy ludzi liczących. No, za 200 to mogę prawie że głową ręczyć. W Mińsku tydzień po wyborach była taka jedna wielka demonstracja, gdzie my chyba 200 tysięcy, myślę, że na pewno nawet brało udział. No to Łukaszenka jeszcze bardziej przerażało, on się jeszcze bardziej tym wszystkim zasklepiał, te służby były coraz bardziej brutalne, poprosił o pomoc Rosję, już tydzień później Putin w rozmowie telefonicznej, czy w wyniku tej rozmowy telefonicznej z Łukaszenką zapewnił swoje pełne wsparcie, postraszył nawet rozgwardią, że wprowadzi rozgwardię na Białoruś, jeżeli coś się stanie Łukaszence. Łukaszenka to podchwycił, też tym postraszył i zaczęło się to wszystko, o czym już tutaj mówiliśmy, czyli ten dryf. Taki już, no właśnie nie dryf, a przyklejanie się takie białoruskie do Rosji, Łukaszenki, do Rosji, dominacja Rosji na Białorusi, zerwanie zupełnie wszystkich mostów z Zachodem, już takie zupełne, jeśli chodzi o Polskę, to nastąpiło w 2021 roku, kiedy pojawił się kryzys migracyjny. Oczywiście podtrzymujemy stosunki dyplomatyczne z Białorusią, są tam w szczątkowym stanie konsulaty, jest ambasada, ale nie ma ambasadora na miejscu.
Nie ma ambasadora.
Jest on w Warszawie, ambasador Artur Michalski rezyduje w Warszawie. Charge d'affaires Białorusi to też pokazuje, że tutaj też nie ma ambasadora, działa właśnie charge d'affaires. Czyli ten szczebel jest obniżony, stosunki są czysto techniczne, nie ma współpracy ministerstw, chyba że jakieś techniczne sprawy zupełnie, nie ma wizyt, nie ma dialogu, nie ma zaufania. To jest dorobek Łukaszenki, jeśli chodzi o Polskę, ale on też odnosi się do całej Unii Europejskiej, USA i innych państw zachodnich.
Łukaszenka od lat fałszował te wybory, ale zawsze były takie, czy może nie zawsze, ale często były jednak takie zdania, że on jakieś poparcie ma. Czy on rzeczywiście w 2020 roku przegrałby te wybory, gdyby ich nie sfałszował, jak pan uważa?
Myślę, że tak. Że, znaczy, przegrałby w tym sensie, patrząc na jego aspiracje, na jego poziom ambicji, to by przegrał. Przegrałby z własnymi marzeniami. z własną fantazją, że dalej go zdecydowana większość popiera, czyli te 80%. W tym sensie przegrał. Tu nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, ale mówię to wydaje mi się, bo ja, jak to się mówi z rosyjska, tam nie stałem i ze świeczką nie patrzyłem, że powinna się odbyć druga tura, że Swietłana Cichanowska, jego kontrkandydatka, główna kontrkandydatka, mogła spokojnie zdobyć jakieś 30-40%. On mógł nie zdobyć ponad 50%, czyli zgodnie z ordynacją białoruską powinna się odbyć druga tura, w której być może by przegrał. Ja myślę, że najsensowniejszym rozwiązaniem, gdybym był doradcą Łukaszenki, oczywiście nigdy nie miałem takich marzeń, ale gdybym był, to bym mu doradził, żeby, i wiem, że takie głosy były w jego otoczeniu, z pewnych źródeł wiem, żeby ogłoszono porażkę w Mińsku, że Łukaszenka przegrał Mińsk, co by ludzi przekonało do jakiejś takiej, może nieprawdziwości tych danych, ale prawdopodobieństwa, że one są bliżej prawdy, bo Mińsk był zawsze sceptyczny, a szczególnie w 2020 roku był na nie, że przegrał w Mińsku, ale w skali całego kraju lekko wygrał, dostał, nie wiem, 55%. I te demonstracje byłyby mniejsze, gdyby jeszcze ktoś poszedł po rozum do głowy i nie bił tych ludzi i nie torturował w sposób bestialski, to nie nakręcałoby się to wszystko i te demonstracje po białorusku by sobie zagasły. A tak one zagasały do grudnia i doprowadziły do sytuacji, gdy złamano wiele ludzkich losów, pozbawiono ludzi zdrowia, mamy 1700 obecnie więźniów politycznych na Białorusi, mamy zupełnie zerwane stosunki z Zachodem, cały dorobek bardzo interesującego i ciekawego dialogu z Unią Europejską, z USA, z innymi krajami, które Łukaszenka prowadził przed 20 rokiem, cały ten dorobek został zaprzepaszczony. Państwo białoruskie naprawdę wiele straciło i w wielu aspektach jest już podporządkowane Rosji.
No tak, jest ryzyko jego wchłonięcia, no i też proszę Państwa, warto też po prostu pamiętać o tym, że Białoruś jest krajem, no jest dyktaturą, która jest bestialska, bo są przecież politycy w Polsce, którzy dalej w życiu politycznym uczestniczą, którzy no postrzegali Białoruś jako, żebyśmy spokojnie, tak nie negatywnie nie oceniali. Zdarzały się takie przecież wypowiedzi w przeszłości, jeśli chodzi o polityków. Niektórzy politycy jeździli do Białorusi. Ja mówię tutaj o jakby legitymizowali, no niektórzy już nie żyją, ale legitymizowali Aleksandra Łukaszenka. Ja osobiście znam wiele osób, którym życie zmarnowano, zniszczono, pozbawiono zdrowia, pozbawiono słuchu w wyniku pobić i wiele innych strasznych rzeczy się dopuszczono właśnie w stosunku do opozycjonistów białoruskich. No i mamy przecież wielkiego dziennikarza polskiego, który w tej chwili siedzi w obozie karnym. W tej chwili mówię o Andrzeju Poczobucie. Ja zawsze jak mogę, to o tym wspominam, bo dla mnie to też jest bardzo bolesna kwestia, że taki dziennikarz, w ogóle po prostu polski dziennikarz, już pomijam to, że jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy dalej siedzi w kolonii karnej Białorusi. My nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić.
No nie, ale to mi przypomina, że nie odpowiedziałem panu na część jednego z pierwszych pytań o antypolskość Łukaszenki. No wspominając Andrzeja, warto też oddać mu hołd też jako nie tylko niezłomnemu działaczowi Związku Polaków na Białorusi, upartemu, tak pokresowemu upartemu, patriocie ziemi grodzieńskiej i wielkiemu znawcy tej ziemi grodzieńskiej. Andrzeja osobiście znam, dlatego pozwalam sobie mówić Andrzeja, a nie pana Poczobuta, bo byliśmy od lat na ty. Mhm. I mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na jego artykuł, który popełnił tuż przed aresztowaniem, czyli to była wiosna, luty albo marzec 2021 roku, bo Andrzej już tak długo jest więziony w różnych formach, długo czekał na proces i dopiero 8 lutego tego roku został skazany na 8 lat kolonii karnej. Andrzej napisał artykuł o Łukaszence. No jeden z wielu, ale ten był taki też bardzo cenny, bo otwierał oczy ludziom, którzy jeszcze mieli jakieś złudzenia, nie tylko w Polsce, może też w innych miejscach, co do Łukaszenki, że Łukaszenka jest antypolski z natury i on nigdy z Polską trwałego dialogu nie nawiąże. Pokazywał na jego wypowiedziach, na jego różnego rodzaju zachowaniach. Ja od lat miałem takie wrażenie, tylko na przykład jak byłem trochę młodszym analitykiem, uważałem, że ktoś Łukaszenkę podkręca, że ktoś w jego otoczeniu jest antypolski, ale to sam Łukaszenka jest antypolski. Oczywiście to się nie wyklucza. On w swoim otoczeniu może mieć i pewnie ma antypolskich doradców, współpracowników i ja takich ludzi widzę do dziś, nawet więcej oczywiście teraz ich widzę niż wcześniej, ale sam Łukaszenka jest też antypolski. Jest człowiekiem ze wschodniej Białorusi, człowiekiem głęboko sowieckim. Całą swoją edukację przeszedł w okresie radzieckim, calusieńką. łącznie z wykształceniem wyższym, no tak zwanym wyższym, bo to ja bym polemizował, czy to możemy nazwać wykształceniem wyższym, ale dyplom ma, ukończył Mohylewski Instytut Pedagogiczny, specjalność historia, co jest o tyle zabawne, że Łukaszenka umieścił XVI-wiecznego drukarza, lekarza Franciszka Skarynę umieścił w Petersburgu, który powstał w XVIII wieku, że Skaryna tam tworzył. No to chyba tworzył na błotach i na bagnach, bo tam z miejscowym plemieniem wodów, które tam właśnie mieszkało na obszarze dzisiejszego Petersburga, więc to chyba Łukaszenka miał na myśli. Prozaika białoruskiego Wasyla Bykowa pochwalił, że wyrósł na jego wierszach, chociaż Bykow żadnego wiersza nie napisał nigdy, bo był prozaikiem, a nie poetą. Więc Łukaszenka nie jest erudytą, ani człowiekiem jakiejś tam wielkiej kultury, czy on nie jest historykiem też, moim zdaniem. Też na przykład kiedyś się powiedział, że jego ojciec zginął na wojnie, a Łukaszenka to jest rocznik 54. Także to wykształcenie Łukaszenki, to ja bym sobie tak wziął w cudzysłów. Ale może właśnie tym bardziej, ta jego prowincjonalność i ta sowietyzacja umysłu, nigdy ten Sowiet z niego nie wyszedł, nie wyjdzie. To już jest człowiek w podeszłym wieku, więc jakieś uprzedzenia, stereotypy wobec Polski, że Polska to jest pańska Polsza, która zawsze chciała zagarnąć i dominować, ta właśnie sowiecka szkoła historyczna, która Polskę przedstawiała zawsze w najgorszym świetle, to w nim siedzi i to w nim zawsze będzie.
Rozumiem. No i to jest mimo wszystko jednak sprytny polityk, no i to chyba to jest jeden z tych powodów, dla których Białoruś jednak jakimś zagrożeniem tutaj dla spokoju wewnętrznego w Polsce też jest, prawda?
No niestety tak właśnie jest.
Panie Kamilu, bardzo panu dziękuję za bardzo interesującą dla mnie i mam nadzieję, myślę, że na pewno dla moich widzów rozmowę, za rozwianie pewnych wątpliwości. Proszę państwa, moim gościem był Kamil Kłysiński.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.